Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata i rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Gościem moim dzisiaj jest pani doktor Iwona Roszkiewicz z Poznania, psycholog. Pani doktor, słyszymy się?
Tak, słyszymy się świetnie. Bardzo serdecznie witam i panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Miło mi bardzo, ja również się ogromnie cieszę z tego spotkania, zwłaszcza, że dla pani to jest duży trud dzisiaj, prawda? Wróciła pani z podróży z zagranicy. Zdążyła pani się przespać troszeczkę, pani doktor?
Tak, wszystko dobrze, pod wpływem świeżych wrażeń. Może to będą dodatkowe inspiracje, mówiąc o kulturze życia.
Właśnie, czyli to był temat, to co pani doktor przed chwileczką nam zakomunikowała. Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj chcemy się pochylić nad tym zagadnieniem, pięknym. Takie wyzwanie to jest kultura życia. I może, żeby nie zagadywać, ale żeby od razu przejść do pięknych treści, które zwykle nam Pani przekazuje, Pani doktor. Dlatego od razu Pani zadam pytanie, wgłębiając się w słowa naszego tematu dzisiejszego, kultura życia. A zatem, żeby przejść do meritum sprawy, może na początek zechce Pani naszym radiosłuchaczom wyjaśnić, czym jest kultura i co to jest w ogóle życie. Może i nad tym trzeba się zastanowić.
Tak, to jest rzeczywiście wstęp konieczny, dlatego że rozmawiając o czymkolwiek, trzeba jednak przybliżać pojęcia, których używamy, żeby nie mówić o tym, że trzeba je nawet definiować, ale powiedzmy przybliżać. Więc próbuję przybliżyć, tym bardziej, że temat jest tak złożony, że nie jesteśmy w stanie objąć tego w kilka minut, tym bardziej wprowadzenie jest niezbędne. A więc inspiracji do tematu dostarczyły takie określenia. Mówiło się kiedyś, są takie książki na temat sztuki życia, a więc sztuka życia. Jest też savoir vivre, czyli umiejętność życia, umieć żyć. I jest wreszcie kultura życia, czyli pojęcie najbardziej rozbudowane z tych trzech, które wymieniłam. Sztuka, savoir vivre, kultura. Kultura to jest pojęcie szerokie. Ale może zaczęłabym jednak nie od kultury, tylko od życia, bo pomyślałam sobie, że przecież mówimy o życiu. Kultura jest kogo, czego życia. A więc chciałam podzielić się przekonaniem, że życie to jest po prostu dar istnienia. Dar istnienia przekazany w momencie poczęcia, w którym to momencie otrzymujemy zarówno życie biologiczne od rodziców, jak i życie duchowe w postaci duszy, która jest nam w tym momencie zsyłana. Tę wiedzę uzyskałam z pięknego podręcznika na temat historii psychologii, która wspomina o tym, że pierwsza książka psychologiczna mówiła właśnie o tym, że psychologia to jest nauka o duszy, która zgodnie z zasadami kreacjonizmu, a więc tworzenia, właśnie w momencie poczęcia dociera do tego zalążka życia. Także myślę, że to jest bardzo ważny początek naszych rozważań. A więc życie to dar, dar istnienia.
Mm-hmm. A kultura?
No a teraz kultura, tak.
Bo pani kultura. Powiedziała, pani doktor, że kultura wśród pojęć sztuka życia czy savoir vivre jest tym pojęciem najszerszym, prawda?
Tak. Najszerszym, dlatego że kultura może być definiowana bardzo różnie, ale ja teraz nie chciałabym wchodzić w różne definicje kultury, powiedzieć tylko tak. Otóż co mówi słownik łaciński na temat słowa kultura? Cultus po łacinie to znaczy uprawa albo uprawiać. I dalej słownik wyjaśnia, ja mówię, myślę, że to słuchacze wiedzą, ale tu jest ciekawe wyjaśnienie w słowniku, więc pozwolę sobie przypomnieć.
Bardzo proszę.
Uprawiać fizycznie oraz duchowo. i uprawiać fizycznie, to znaczy pielęgnować, wychowywać, urządzać coś, jest też mowa o ubiorze. To wszystko należy do sfery fizycznej, a jest też sfera duchowa kultury. Duchowa sfera kultury oznacza wykształcić, wychować, też wychować, uszlachetnić i wyszkolić. I jeszcze jest dodatek w słowniku mówiący o tym, że ta kultura duchowa łączy się z hołdem, z uwielbieniem dla źródła kultury duchowej. Także myślę, że znowu studiując pewne dobre źródła, takie jak słownik łaciński, można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Czyli dowiedzieliśmy się, że pani doktor, że życie jest darem istnienia przekazanym nam w momencie poczęcia, tak? A kultura w tych dwóch aspektach, z łaciny, jak to pani nam wyjaśniła, jest to uprawa, uprawiać, ale można mówić o formie fizycznej i formie duchowej, a ta duchowa, która nas interesuje tutaj, myślę bardziej, znaczy wykształcić, uszlachetnić, tak? Tak?
Czyli podnieść na wyższy poziom.
Właśnie. A teraz, gdyby zebrać te dwa wyrazy, tak? Mówiąc o kulturze życia, czyli czym jest w takim razie kultura życia? Tak. To by było moje takie pytanie.
Tak, tutaj znowu sięgam do źródeł, to akurat filozofowie z Janem Pawłem II na czele. Kultura to jest właściwy sposób bytowania człowieka. Człowiek, bo kultura wywodzi się od człowieka, czyli człowiek tworzy pierwsze podstawy kultury, ale też człowiek istnieje dla kultury, to znaczy ma się w tę kulturę włączyć i ją doskonalić. A więc powtarzam taką myśl, która dla mnie bardzo przemawia. Kultura to właściwy sposób bytowania człowieka, czyli jeżeli żyjemy, to musimy dbać o kulturę, o to chodzi.
Pięknie. Myślę, że ten początek rzeczywiście był bardzo potrzebny, konieczny wręcz, żeby przejść do dalszych rozważań. Czyli już wiemy w tej chwili, pani doktor, że kultura życia jest obrazem takiego właściwego sposobu naszego bycia, bytowania, tak jak pani to ujęła, tak? No, zatem cóż, a może teraz by się pani zechciała pokłonić przed takim zagadnieniem, od czego zależy ten nasz kształt kultury?
No właśnie, znowu mógłby się tutaj zacząć wielowątkowy wykład i próbując to streścić, równocześnie scalić. Do mnie przemówiły następujące określenia. Zanim powiem konkretnie, to jeszcze coś najpierw ogólnie.
Tak,
otóż rdzeniem kultury są przekonania religijne i sfera moralności. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest wstęp do odpowiedzi na pytanie, które przed chwilą padło. Od czego zależy kształt kultury? A więc kształt kultury zależy od tego, co człowiekowi młodemu, bo o nim myślę, jest przekazywane od rodziców, ze szkoły i przez Kościół. Dlatego, że to są trzy podstawowe czynniki rozwoju kultury. W tych obszarach kultura się rozwija i te obszary wpływają na kulturę poszczególnej osoby. Dlatego jeszcze raz powtórzyłabym taką myśl. Powiedziałam już, że rdzeniem kultury są przekonania religijne, sfera moralności i jeszcze to uzupełnia teraz. Bez wymiaru religijnego, czyli transcendentnego, inaczej mówiąc, czyli tego poza ja, poza człowiekiem indywidualnym, nie istnieje prawdziwa kultura, ona jest zawsze zredukowana. Po prostu zawsze. Także upraszczając odpowiedź nieco złożoną na to pytanie, od czego zależy kształt kultury, no to zależy jeszcze raz od rodziców, od szkoły, od wymiaru nauczania chrześcijańskiego, konkretnie od kościoła, ale teraz jest właśnie ale kształt kultury zależy też od wszystkich innych pomysłów na tworzenie kultury, czy też mówię teraz antykultury, które tak bardzo rozwinęły się współcześnie, że możemy mówić, że jesteśmy pomiędzy kulturą a antykulturą, a może już wessani, że tak powiem, tą antykulturę. Także to może na razie tyle w odpowiedzi na to pytanie.
Otóż to, bo mówimy o pięknych tutaj wartościach, zasadach podejścia do zagadnienia kultury życia. Tak. I aż mi się tak tęskno zrobiło, gdyż właśnie coraz częściej przedstawiciele, jakby osoby odpowiedzialne za kształt kultury życia bombardują nas takimi antykulturowymi przedstawieniami, spektaklami w teatrach, tak, gdzie promuje się na przykład aborcję, gdzie promuje się w ogóle, gdzie jest cywilizacja jakby na scenach cywilizacja śmierci. I czy nawet eutanazję, tak? A tutaj właśnie wracamy do prawdy, wracamy do tego, jak faktycznie, aby się rozwijać, aby wyjść, jak to pani na początku powiedziała, na wyższy stopień tego pułapu intelektualnego, duchowego, no to właśnie w ten sposób należy podchodzić do zagadnień. Pani doktor, no właśnie, czy człowiek w związku z tym, co zostało już powiedziane, jest podmiotem czy przedmiotem kultury?
No właśnie. Praktycznie obecnie w dużym zakresie ulega wpływom zewnętrznym, antykulturowym i rzeczywiście można powiedzieć, że staje się przedmiotem, ale już nie kultury, tylko antykultury, o której pani redaktor przed chwilą wspomniała. Po prostu jest takie piękne określenie, że człowiek obecnie jest formatowany według zamysłów no zupełnie antykulturowych. To w ogóle nie ma żadnego związku z kulturą. Natomiast człowiek, czy jemu się to podoba, czy nie, stale pozostaje podmiotem. To znaczy to człowiek stale decyduje o tym, w jakim kierunku idzie, jakim wpływom ulega, z jakich korzysta. I powiedziałabym tak, to człowiek decyduje o tym, czy jest ostatecznie mądry, czy użyje takiego słowa naiwny, bo ktoś pięknie zauważył, że obecnie no tak trochę biada naiwnym, to znaczy biada naiwnym, którzy wierzą w kłamstwa, które no nie mają już chyba żadnych ograniczeń. Także człowiek nadal jednak pozostaje podmiotem, a pozostaje podmiotem, bo jest osobą, a przypominam, że osoba z definicji to jest osoba rozumna, zdolna do miłości, czyli do życia społecznego i wymagająca doskonalenia. Więc jeżeli tę prostą prawdę o sobie i o naszych, i o tych, których wychowujemy, przyjmiemy, że należy myśleć, że uczyć się życia społecznego, ale według dobrych wzorców, i tu jest cały problem, i jeszcze na dodatek wymagać od siebie doskonalenia, to znaczy kształtować charakter. No i tu mamy obronę podmiotowości człowieka, żeby człowiek jednak zrozumiał, zobaczył sens swojego życia i zgodnie z tym postępował.
Pięknie. To teraz już tylko myślę, że należy koniecznie przypomnieć, jakie są spoiwa, jakie są filary kultury w cywilizacji łacińskiej, prawda, począwszy.
Tak, tak, tak.
Bardzo proszę, pani profesor.
No właśnie. Jest słowo, pojęcie kultura jest najpełniej zdefiniowane w Encyklopedii Białych Plam, której to encyklopedii pod hasłem kultura wymieniono 4 filary. Może, można powiedzieć 3 plus 4 podstawowy jako spoiwo. Te filary to jest klasyczna, starogrecka prawda, dobro z elementem wykorzystania prawa rzymskiego, dobro, oraz etyka chrześcijańska. A więc te 3 elementy, które składają się na cywilizację łacińską, funkcjonują też w definicji kultury. A więc musimy mieć prawdę, musimy dbać o dobro i musimy dbać o dobro, muszę teraz uzupełnić, o dobro w oparciu o etykę chrześcijańską i jeszcze jako trzeci element jest wskazane piękno, czyli piękno, troska o piękno tego, co wytwarzamy, oraz o piękno samych siebie. Sami też musimy się starać o własne piękno. A więc może powtórzę, bo trochę to już wiem, niejasno powiedziałam. Chodzi o to, że podstawowe 3 filary to jest prawda, dobro i piękno.
Z tym, że dobro.
Prawda, dobro i piękno. Tak. To są 3 podstawowe filary. Tak. Prawda, dobro i piękno. A do tego religia jako spoiwo, nie tylko jako 4 filar, ale jako spoiwo tych 3 wymienionych przedtem, to znaczy definicja prawdy, dobra i piękna, musi się mieścić w jakimś właśnie tle, no filozoficznym nazwijmy to, pojęciowym, i tym tłem, i tym źródłem jest religia. Mhm.
To może w takim razie, bo teraz mamy tutaj informacje tak piękne, pięknie przekazane o tym, co, czym jest kultura życia i jak tak to powinno wyglądać, a teraz w odniesieniu do praktyki, do Polski, do szkolnej edukacji, jak pani by, pani psycholog, zechciała no właśnie ustosunkować się, jaka jest nasza kondycja dzisiaj właśnie na kanwie oświaty, na kanwie edukacji i czy mamy szansę, tak, mimo tego wszystkiego, co dzieje się, no niestety nie tak pięknie, jak to tutaj nam pani wyłuszczyła. Czy mamy szansę na to, żeby nasza młodzież weszła w te zagadnienia, w te piękne pojęcie, które nam pani nazwała kulturą życia?
Wierzę, myślę i wierzę w to, że szansę mamy. Ale realizowanie tej szansy wymagałoby mnóstwo pracy, a na początek zrozumienia pewnej naszej sytuacji. Bo w tym roku szkolnym mamy komfortową sytuację z punktu widzenia edukacji, czyli szkoły. Mianowicie ten komfort polega na tym, że wśród 9 priorytetów, czyli wskazaniach do przestrzegania w bieżącym roku szkolnym, jako pierwszy priorytet mamy troskę o edukację klasyczną właśnie w oparciu o zasady, które są wymienione. Prawdy, dobra i piękna. I do tego jeszcze jest zachęta do tego, aby interesować się oraz uczniów językiem łacińskim, czyli w miarę możliwości cytować, może uczyć, może wprowadzać lekcje, nie wiem. Po prostu chodzi o to, że łacina naprawdę doskonale upraszcza pewne myśli. No, wszystko staje się jasne. Mhm. A więc sądzę, że gdyby były takie siły, a są, chociaż jeszcze nie mają siły przebicia, które by przekonywały do piękna edukacji klasycznej właśnie, to mamy szansę, dlatego że mamy już może niektóre rodziny, wiele rodzin, które rozumieją, o czym mówię, chociaż oczywiście, że nie wszyscy, bo jesteśmy bardzo zróżnicowani, rodzina mogłaby podjąć ten wysiłek, szkoła, no a Kościół w zasadzie zawsze go podejmuje, tylko chodzi o to, w jaki sposób zdołamy scalić te myśli i zrealizować je w życiu.
Właśnie w tej refleksji tutaj myślę, że aż serce się raduje, że pojawiła się taka gwiazdeczka na firmamencie i tutaj myślę, że tutaj samemu profesorowi, ministrowi Czarnkowi należą się podziękowania za tą troskę właśnie o młodzież i za to, że tak jak pani zechciała nam przypomnieć, ta troska o klasyczną edukację, o to, żeby język łaciński znowu wybrzmiał, żeby znowu zaistniał, no to właśnie jawi się jakby taka nadzieja na odnowę, prawda?
No takie światełko, tak.
Tak. Tak, tak. Dobrze. Drodzy Państwo, jest godzina 10:52. W związku z tym jest to już czas dla Państwa przeznaczony i w związku z tym ja tylko króciutko przypomnę numery telefonów, tak, dla Państwa, którzy zechcą się do nas dodzwonić. Dzisiaj rozmawiamy na temat kultury życia. Goszczę panią doktor Iwonę Roszkiewicz z Poznania, psychologa. To pierwszy numer telefonu to 56 655 23 55 i dla Polski Północnej, dla słuchaczy z Polski Południowej jest to numer 56 655 23 56. A zatem zapraszam Państwa do telefonowania, ale już jest na łączach pierwszy radiosłuchacz, w związku z tym prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Damian.
Miło nam, panie Damianie. Słuchamy pana.
Ja mam pytanie, bo co niektórzy ludzie nie uznają pewnych pojęć, czyli gdy jedni uznają, że pewne pojęcie istnieje, drudzy zaprzeczają temu i wprowadzają pustkę. Nie wiadomo, niekiedy to bywa aksjologiczna pustka. I tak, to chciałem nawiązać do tego, że od czego wychodzę? Wychodzę od twierdzenia, że wiara tworzy kulturę. I tak, co dalej? Następuje. Żeby w ogóle cokolwiek robić, to trzeba się na czymś oprzeć, mieć jakieś oparcie, jakąś pewność. I dlaczego na przykład nie wierzyć? Czyli dlaczego z wiary wystawiać się na próbę, przejść przez niewiarę, żeby na końcu osiągnąć wiarę? Bo tak naprawdę ostatecznym kresem naszego życia jest śmierć. I ta śmierć udowadnia nam, że na przykład, że już nie wierzymy, ale widzimy namacalnie, stajemy przed Bogiem i dowiadujemy się, co tak naprawdę Bóg chce nam powiedzieć. We wszystkim. Wszystko trwa, wszystko jest obecne, wszystko jest naraz. Czyli dlaczego z wiary przejść przez niewiarę, aby dojść do wiary? Czyli dlaczego nie wierzyć? Bóg zapłać.
Dziękujemy. To był pan Damian. Czy pani doktor
tak,
dobrze?
Chętnie.
Tak, bardzo proszę.
Spróbuję. Tak, myśli bardzo ważne. Ja bym to powiedziała tak. Klasycznym dla mnie odniesieniem jest znowu Jan Paweł II, jego cudowna encyklika Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. I pozwolę sobie powiedzieć to, co umiem na szczęście na pamięć i wszystkim radzę. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których człowiek unosi się ku kontemplacji prawdy. Czyli wiara i rozum są potrzebne. I teraz tak, w naszym w życiu oczywiście, że mamy takie okresy, kiedy albo nie mamy wiary, albo tracimy, albo jej po prostu nie mamy, albo nieudolnie korzystamy z rozumu. I teraz chodziłoby tylko o to, żeby o tym wiedzieć, że nasza wiara jest darem, a rozum też jest darem, ale musimy na nim się opierać i ćwiczyć. ćwiczyć po prostu ten rozum, czyli szukać prawdy. Czyli okres poszukiwania prawdy może trwać przez całe życie i jest to w ogóle cudowna sprawa, a z drugiej strony chciałam powiedzieć, że dzieci nie muszą tracić wiary, bo dzieci, jak ktoś powiedział, idą prosto. Dzieci idą prosto, czyli we właściwym kierunku, tak długo, aż spotkają się z kłamstwem, aż zobaczą jakieś kłamstwo. A teraz przecież każde dziecko napotyka kłamstwo na każdym roku i na każdym rogu, no i traci wiarę. Także ważny temat. Tak,
myślę, że dziękuję. Dziękuję za to piękne wytłumaczenie. Takie bardzo zrozumiałe. I jeszcze drugi telefon odbierzemy, tak? Słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże, Teresa z Krakowa.
Szczęść Boże, Pani Teresa.
Chciałabym jeszcze tutaj zaznaczyć, że na drugim miejscu tych priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest wychowanie prorodzinne, czyli to, które bardzo mocno może ważyć na przyszłości dziecka, a w tym wychowaniu prorodzinnym w podstawach programowych jest bardzo wiele zagadnień dotyczących właśnie etyki, godności życia ludzkiego, szacunku dla człowieka, umiejętności rozmowy w rodzinie, komunikacji. Przedmiot niezwykle istotny, niestety jest on przedmiotem nieobowiązkowym, ze względu na to, że rodzice mogą mieć różne poglądy, zapatrywania i tak dalej. I bardzo wielu rodziców nie docenia tego przedmiotu, wypisuje dzieci, a i też nauczyciele, którzy uczyli od lat, którzy byli jakby wsparciem i dla katechety, i dla rodziny, też odchodzą już na emeryturę, a nowe pokolenie nauczycieli niestety bardzo rzadko zabiega o właściwe wychowanie, o właśnie wzbudzanie tej postawy szacunku dla życia, godności człowieka, umiejętności zachowania czystości przedmałżeńskiej. I w związku z tym trzeba by było bardzo mocno położyć nacisk tutaj głównie w apelu do rodziców, że z tej szansy mogą skorzystać. I to jest bardzo istotne, żeby w tym momencie szkoła miała rolę wspierającą właśnie rodzinę. Jest taka szansa, która niestety bardzo często i przez dyrekcję, przez nauczycieli, a też i przez rodziców jest zaprzepaszczona.
Tak. Ale dziękuję Pani Teresu za to dopowiedzenie. My się tutaj skupiliśmy na tym pierwszym punkcie, prawda, o którym mówiła.
Ale
Pani dopowiedziała, że jest taka możliwość, tak, bo to też jest istotne dla świadomości rodziców. Bardzo Pani dziękuję.
15 godzin od czwartej klasy do klasy trzeciej licealnej, czyli po jeden semestr w roku może być naprawdę w formie warsztatowej, bardzo
Pani Teresa, dziękuję, bo już musimy kończyć. Ja bym bardzo prosiła, żeby Pani doktor się jeszcze ustosunkowała do Pani wypowiedzi.
Mogę tylko potwierdzić, że oczywiście, że tak jest, wszystko, co Pani powiedziała, należy wziąć pod uwagę bardzo mocno, ale Pani mi tutaj nasunęła taką myśl. Ja mam przed sobą trzytomowy zestaw podręczników do wychowania do życia w rodzinie. To jest temat pod hasłem Wychowanie do miłości, który powstał w Poznaniu wiele lat temu i nie wiem, informuję o tym, że może uda... w każdym razie to są przykłady lekcji, to są scenariusze lekcji. Rodzice też mogliby sobie poczytać. Także rzeczywiście szukać dróg, szukać światełek. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję. Pani doktor, bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam tych trudnych kwestii, ale jakże potrzebnych, tak związanych osobowo z każdym człowiekiem, tworzących właśnie tą cywilizację życia. Dziękuję ślicznie Państwu, Paniom i Panu Damianowi, Pani Teresie, którzy do nas dotelefonowali się. I cóż, zapraszam na kolejne porady pedagoga i psychologa w kolejny wtorek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.